Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kardynał Tarcisio Bertone skomentował najnowsze kościelne wydarzenia. Omówimy wypowiedź watykańskiego sekretarza stanu ze spotkania z dziennikarzami w Lorenzago di Cadore. Przy okazji kolonii organizowanych przez Polaków dla libańskich dzieci rozmawiać będziemy z księdzem Kazimierzem Gajowym. Natomiast z dziejów ambasady polskiej przy Watykanie przypomnimy wydarzenia związane ze śmiercią prezydenta Raczkiewicza. 19 lipca w czwartkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy chwilą poezji księdza Jerzego Szymika. Przed mikrofonem autor.
Wiersz Zorze i jaskółki. Jak kość w gardle ten wieczór, jak brzęk szkła, które przetnie, skrwawi, zamąci ta muzyka, jak sól w różowych ustach rany te słowa, jak wieczny odpoczynek to milczenie. Ufaj mimo wszystko, żyj, próbuj, kochaj, to jest możliwe na przekór logice i pamięci. Spójrz nad twoją głową zorze i jaskółki.
Pora na aktualności.
Papież czuje się dobrze, jest wypoczęty, pracuje i modli się, powiedział dziennikarzom kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu odwiedził wczoraj Benedykta XVI w Lorenzago di Cadore. Następnie w pobliskiej miejscowości Pieve di Cadore spotkał się z dziennikarzami. Poinformował, że Ojciec Święty pracuje nad swą drugą encykliką o tematyce społecznej i nad kolejną książką o Chrystusie. Często gra na pianinie. Obok modlitwy do stałego programu jego dnia należą spacery. Wczoraj odwiedził ponownie kościółek Matki Bożej Loretańskiej w sąsiadującej z Lorenzago miejscowości Lozzo di Cadore, gdzie był już w ubiegłym tygodniu. Odmawiał tam różaniec. Wracając pieszo spotkał dużą grupę dzieci, które życzyły mu dobrego wypoczynku. Każdemu podał rękę.
Wśród szczególnych trosk papieża kardynał Bertone wymienił problemy Iraku, Ziemi Świętej i Afryki oraz apostazję od chrześcijaństwa obserwowaną w Europie. Nawiązując do niedawnych wiadomości z amerykańskiej diecezji Los Angeles, przyznał, że Benedykt XVI z bólem przeżywa przypadki pedofilii księży, które są sprzeczne z tożsamością i posłannictwem kapłana. Purpurat zwrócił jednak uwagę, że takich nadużyć seksualnych dopuściła się tylko nieznaczna mniejszość duchownych. W innych grupach zawodowych procent takich przypadków jest wyższy.
Pytania dziennikarzy dotyczyły m.in. dokonanego przez Stowarzyszenie Patriotyczne Katolików Chińskich wyboru biskupa Pekinu. Watykański sekretarz stanu wyraził nadzieję, że wyznaczony na to stanowisko ksiądz Joseph Lishan poprosi Stolicę Apostolską o zatwierdzenie. Zwrócił uwagę, że hierarchowie oficjalnego kościoła chińskiego zazwyczaj po swoim wyborze to czynią. Kardynał Bertone uważa księdza Lishana za odpowiedniego kandydata na biskupa. Optymistycznie też ocenia dotychczasowy brak reakcji rządu na papieski list do katolików w Chinach, opublikowany już prawie 3 tygodnie temu. Fakt ten może oznaczać, że przesłanie poddaje się starannej analizie i refleksji, a to samo w sobie jest bardzo pozytywne.
Na konferencji prasowej nawiązano też do negatywnych reakcji, jakie w świecie żydowskim wywołało motu proprio Benedykta XVI, zezwalające na używanie liturgii przedsoborowej. Dotyczą one występującej tam wielkopiątkowej modlitwy o nawrócenie Żydów. Purpurat zasugerował, że można by nakazać używanie podczas Triduum Paschalnego zawsze modlitwy w wersji wprowadzonej przez Pawła VI. Zresztą w mszale rzymskim z 1962 roku, czyli tym, na którego używanie zezwala wspomniane motu proprio, nie ma już najbardziej kontrowersyjnych sformułowań tej modlitwy. Wyrażenia wiarołomni Żydzi i żydowskie wiarołomstwo Jan XXIII usunął z niej w roku 1959. W ramach reformy liturgicznej Paweł VI wprowadził w roku 1970 zupełnie nowy tekst modlitwy za Żydów w Wielki Piątek.
Kardynał Bertone wspomniał też o dialogu prowadzonym przez Stolicę Apostolską z przedstawicielami islamu, zwłaszcza umiarkowanego, między innymi w formie spotkań z ambasadorami. Mówiąc o siostrze Łucji z Fatimy, podkreślił, że nie napisała ona o trzecim sekrecie fatimskim niczego, co nie byłoby dotychczas znane. Przytoczył też list arcybiskupa Lorisa Capovilli. Dawny osobisty sekretarz Jana XXIII zaprzecza w nim przypisywanym mu oświadczeniom, jakoby część tego sekretu nie była dotychczas ujawniona. Watykańskiego sekretarza stanu pytano ponadto o sprawę beatyfikacji Jana Pawła I. Budzi ona żywe zainteresowanie w Dolomitach, gdyż Albino Luciani pochodził z tamtych stron. Kardynał wyraził nadzieję na jej postępy, zwrócił jednak uwagę na konieczność przestrzegania wszystkich wymogów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Nie spodziewa się zatem wyniesienia na ołtarze Jana Pawła I równocześnie z Piusem XII i Pawłem VI.
W Watykanie opublikowano kalendarz papieskich celebracji na sierpień i wrzesień. W przyszłym miesiącu Benedykt XVI odwiedzi kościół parafialny w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam będzie Eucharystii w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej 15 sierpnia. Kalendarz potwierdza ponadto zapowiedziane wcześniej podróże. 1 i 2 września papież spotka się z włoską młodzieżą w Loreto. Następnie od 7 do 9 września przebywał będzie w Austrii. Natomiast na 23 września zapowiedziano duszpasterską wizytę w Velletri pod Rzymem. Benedykt XVI odprawi tam przed południem mszę świętą.
Watykańskie kalendarium przypomina również o 4 zaaprobowanych przez papieża beatyfikacjach, z których 2 odbędą się w Polsce, a 2 we Francji. 16 września w Licheniu do chwały ołtarzy wyniesiony zostanie założyciel Marianów, sługa Boży Stanisław Papczyński, a 30 września w Nysie założycielka sióstr elżbietanek Maria Merkert. Natomiast 15 września w Le Mans beatyfikowany będzie sługa Boży Basil Antoine Marie Moreau, a dzień później w Bordeaux siostra Marie-Céline de la Présentation.
Armszyjt koło miasta Biblos w Libanie odbywają się kolonie zorganizowane dla tamtejszych dzieci przez Salezjański Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco wraz z Polskim Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest tam ksiądz Kazimierz Gajowy. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się z Libanu.
Proszę księdza, cóż, po latach pracy w szkole przyszło wrócić do Libanu, by razem z jednostką rządową organizować kolonie.
No przede wszystkim to jest kontynuacja bardzo dobrych doświadczeń współpracy podczas ostatniego konfliktu w zeszłym roku. To, co powiedzmy zostało zrobione wtedy, dziś przynosi następne owoce poprzez kontakty z młodzieżą i dziećmi libańskimi, które no, najbardziej ucierpiały podczas ostatniej wojny w 2006 roku, po to, aby im w jakiś sposób pomóc w powrocie do normalnego życia. Stąd też 12 opiekunów z salezjańskiego wolontariatu przybyło tutaj 4 lipca do Libanu i od razu zaczęliśmy organizować pierwsze kolonie dla 50 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Tematem głównym jest razem dla pokoju. Ten pokój, który zaczyna po prostu kwitnąć w sercach tych dzieci, później kiedy dorosną, na pewno będzie się przekładał też na pokój w społeczeństwie i w ogóle w regionie. Mamy taką nadzieję. Te kolonie miały się odbyć nie w środkowym Libanie, ale właśnie w południowym, w miastach graniczących prawie że z Izraelem. Ale sytuacja aktualna nam na to nie pozwoliła. Byłoby to za bardzo niebezpieczne, aby tam przebywać i w razie powiedzmy jakiegoś konfliktu ewakuacja byłaby dość kłopotliwa.
Księdza przez kilka miesięcy w Libanie nie było. Jaką sytuację zastał ksiądz obecnie, teraz, po powrocie?
Jeżeli chodzi o sytuację polityczną, ale w sposób szczególny taką psychologiczną, zwłaszcza chrześcijan, ta sytuacja się bardzo pogorszyła. Ponieważ rok temu, po zakończonym konflikcie, mimo wszystko powróciła jakaś nadzieja na lepsze jutro, na rozwiązanie konfliktu. To wszystko, co się stało podczas ostatniego roku, czyli te kilkanaście zamachów, zabójstw polityków, niewinnych ludzi niejednokrotnie, sprawiły, że w zasadzie każdy tutaj się liczy z tym, że być może już jutro będzie musiał się pakować, przemieszczać się, czy to na terenie Libanu, czy w ogóle z tego Libanu wyjeżdżać. Jest bardzo mało turystów. Nasza grupka 12 wolontariuszy, kiedy udajemy się w chwilach przerwy, czy to do zwiedzania miasta Biblos, czy Bejrutu, jest w obiektywach fotografów, dlatego że po prostu jesteśmy jedynymi turystami, którzy po tym mieście się poruszają w tych dniach.
Proszę księdza, w chwili, gdy nadajemy ten program, świętujecie zakończenie pierwszego turnusu. Kraj natomiast przeżywa skutki wojny. Czy łatwo było zorganizować takie przedsięwzięcie? Jak sobie poradziliście?
Było bardzo trudno zorganizować ten obóz właśnie z tego powodu, że ludzie się boją. Rodzice boją się zostawiać własne dzieci na jakiś dłuższy okres czasu z dala od domu, no bo myślą, że być może przyjdzie im gdzieś się przemieszczać, uciekać. Ponadto zauważyliśmy wśród tych dzieci bardzo, bardzo dużo agresji. Te dzieci są wyczulone na jakikolwiek zachowanie agresji z drugiej strony, powiedzmy innych dzieci, reagują w sposób naprawdę brutalny. Helikoptery, które nam przelatują nad naszym obozem dziesięciokrotnie w ciągu dnia, ponieważ lecą na północ z Libanu do Nacher Barz, gdzie ciągle trwają walki właśnie z tym ugrupowaniem Fateh i Islami. Po prostu są przerażone. Jest bardzo trudno o jakieś takie skupienie, wyrozumienie. Stąd też razem z wolontariuszami polskimi, jak również z wolontariuszami libańskimi, którzy nam w tym pomagają, staramy się przede wszystkim ich wyciszyć, pomóc, żeby przeżywali własne dzieciństwo, żeby się nie przejmowali zbytnio tym, co się wokół nich dzieje.
Jak ksiądz ocenia? Pierwszy turnus się skończył, minęło 2 tygodnie. Czy udało się to?
No, na pewno nie w 100%. Cudów się, powiedzmy, nie robi w ciągu 2 tygodni, ale jesteśmy przekonani, że to ziarno, które było zasiane w sercach tych młodych Libańczyków, na pewno jakieś plony w przyszłości przyniesie. To, co podkreślił najbardziej, to, że te dzieci bardzo się zaprzyjaźniły z naszymi wolontariuszami. Bardzo doceniły to, że właśnie ci nasi wolontariusze, pomimo tej sytuacji, jaka jest, odważyli się, żeby tu przyjechać. Nikt się nie spodziewał. Te kolonie były zaplanowane w zasadzie przed 8 miesiącami, kiedy w miarę panował spokój tutaj w Libanie. Wszyscy byli przekonani, że nie dotrzymamy słowa. Stąd też tak młodzi, jak również i dorośli są pełni podziwu dla naszych wolontariuszy i zaskoczeni, że mimo wszystko odważyliśmy się tutaj przyjechać, aby te kolonie po prostu zrealizować.
Ksiądz w Libanie się czuje jak u siebie w domu, ale jak sobie radzą wolontariusze, którzy z Polski przyjechali? Choć co prawda z dziećmi można się porozumieć niewerbalnie. Właśnie, jak się porozumiewać?
Wolontariusze wszyscy znają język angielski, niektórzy język francuski, a jak wiadomo, Libańczycy słyną właśnie ze znajomości języków, także ten problem jest w zasadzie pokonany, ale i właśnie najważniejszym tym językiem jest ten język serca. Radzą sobie bardzo dobrze. Myślę, że teraz już, kiedy ten wieczorek się kończy, to za chwilę będzie bardzo, bardzo dużo łez, łez rozstania.
Proszę księdza, kończą się wakacje dla pierwszej grupy, przed wami drugi turnus, w sumie to chyba około 100 dzieciaków obejmujecie taką pomocą wakacyjną. Czy myślał ksiądz kiedyś o powrocie do Libanu i do pracy tutaj, tak jak przedtem? Czy jest to w ogóle możliwe?
My jesteśmy zakonnikami i w jakiś sposób wykonujemy te zadania, które są nam zlecone. Myślę, że ta moja obecność teraz między Libanem a Polską przynosi nowe korzyści, tak dla młodzieży polskiej, jak i dla młodzieży i dzieci libańskich.
Oby tych korzyści było jak najwięcej. Proszę Państwa, przypomnijmy, z Amshit, koło miasta Biblos w Libanie, mówił ksiądz Kazimierz Gajowy, salezjanin, organizator letnich kolonii dla libańskich dzieci. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Śmierć prezydenta Raczkiewicza. Na przełomie 1946 i 1947 roku za pośrednictwem ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej prezydent Władysław Raczkiewicz kilkakrotnie wymieniał korespondencję protokolarną z Watykanem. W grudniu przesłał Piusowi XII zwyczajowe życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, w których między innymi dziękował papieżowi za ojcowską życzliwość wobec Polaków, która podnosi ich na duchu i umacnia wiarę w odrodzenie wolności i niepodległości ojczyzny. 2 stycznia 1947 roku Ojciec Święty odpowiedział na te życzenia, przesyłając prezydentowi i całemu narodowi polskiemu swoje apostolskie błogosławieństwo. W lutym zmarł arcybiskup Filippo Cortesi, ostatni nuncjusz apostolski w Warszawie, który też wielokrotnie dawał dowody swojej przyjaźni i życzliwości wobec Polski i jej spraw. Z tego powodu ambasador Papé przesłał w imieniu prezydenta Raczkiewicza i rządu na emigracji wyrazy współczucia oraz był ich oficjalnym przedstawicielem na pogrzebie nuncjusza. Z kolei w marcu prezydent Raczkiewicz przesłał do Piusa XII życzenia z okazji 8. rocznicy pontyfikatu. W odpowiedzi papież napisał m.in. Przyjmujemy z ojcowską życzliwością synowskie orędzie, które wasza ekscelencja do nas skierowała w rocznicę naszej koronacji. Modlitwy nasze wznoszą się bez przerwy do Boga za tych wszystkich, którzy dziś cierpią od następstw wojny, ale wśród nich dajemy szczególne miejsce naszym synom polskim. Szczęśliwi jesteśmy, mogąc przy tej sposobności zarówno im, jak też waszej ekscelencji odnowić nasze błogosławieństwo apostolskie, gwarancję pociech bożych. Była to ostatnia wymiana korespondencji między Piusem XII i prezydentem Raczkiewiczem, który zmarł 6 czerwca 1947 roku w Londynie. Jego następcą został już 8 czerwca August Zaleski. Ambasador Papé natychmiast poinformował o tych faktach sekretariat stanu notą wysłaną 8 czerwca. Jednak zwyczajowe potwierdzenie i odpowiedź z Watykanu nie nadchodziły. Dlatego 14 czerwca zaniepokojony ambasador udał się na rozmowę do arcybiskupa Tardiniego. Dyplomata polski chciał się dowiedzieć, dlaczego Stolica Apostolska nie przysłała żadnego zwyczajowego pisma. W odpowiedzi sekretarz Kongregacji Spraw Nadzwyczajnych zaczął mówić o trudnej sytuacji Stolicy Apostolskiej i o położeniu bez precedensu rządu londyńskiego, który mając wszelkie tytuły prawne, nie wykonuje jednak od dłuższego czasu żadnej faktycznej władzy. Równocześnie zaś Stolica Apostolska odpowiedzialna jest za los katolików w Polsce i powinna robić wszystko, aby nie utrudniać ich sytuacji. Papé w odpowiedzi przedstawił znaczenie i rolę rządu londyńskiego jako prawowitego depozytariusza władzy w Polsce. Jednocześnie zwrócił uwagę na ewolucję sytuacji międzynarodowej i zaostrzanie się napięcia między Rosją sowiecką a Stanami Zjednoczonymi. Obydwaj rozmówcy zgodzili się też co do tego, że alianci popełnili w stosunku do Sowietów ciężkie błędy, a odpowiedzialność ich i wina jest straszliwa. Przyszły konflikt między dwoma potęgami wydawał się bardzo prawdopodobny. Dlatego też ambasador Papé podkreślił, że tak ważne jest dla niego przetrwanie jako ambasadora legalnego rządu polskiego. Jednocześnie dodał, że ma świadomość, że jego obecność jest dla Stolicy Apostolskiej dosyć niezręczna. Dlatego ograniczył swoją aktywność, przestał wykonywać funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego i nie prosił od początku roku o audiencję u Piusa XII. Dyplomata wyjaśnił też arcybiskupowi Tardiniemu, że Polacy jako naród czuli się niezwykle zawiedzeni i upokorzeni, także ze strony byłych aliantów, co sprawiło, że stali się bardzo wrażliwi. Na koniec ambasador zapytał, czy dostanie odpowiedź na notę informującą o śmierci prezydenta. Otrzymał pozytywne zapewnienie. Faktycznie, 27 czerwca sekretariat stanu przysłał notę, w której przekazywał kondolencje papieża z powodu śmierci prezydenta. Ambasador Papé w raporcie adresowanym do ministra spraw zagranicznych w Londynie z 14 czerwca zwracał jednak pełen niepokoju uwagę, że śmierć prezydenta Raczkiewicza może wpłynąć na dezintegrację emigracji, która wskutek swarów straci swoją siłę i oddziaływanie na sprawy polskie. Pisał, że także Watykan zauważał bierność polskiego rządu w Londynie, co niewątpliwie nie służyło umacnianiu pozycji ambasadora. Niestety, symptomom rozbicia emigracji towarzyszyło też pogarszanie się sytuacji Kościoła w Polsce, o czym powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Semerka.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.